I tak, drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 8:36, a nawet 37 za kilka chwil. To oznacza, że mamy dosłownie chwilkę na rozmowę też na bardzo ważne tematy. Za kilka chwil usłyszymy się z Grzegorzem Kuczyńskim, dziennikarzem, publicystą, autorem książki Wagnerowcy, psy wojny Putina. Faktycznie dużo informacji płynie, zarówno jeżeli chodzi o Łotwę, te informacje z wczoraj dotyczące tego, że Wagnerowcy już mogli podejmować próbę przekroczenia łotewskiej granicy. Wiemy o tym, że za polską granicą może przybywać nawet do 5000, to jest pewna zmiana, nawet do 5000 Wagnerowców, nie jak wcześniej mówiono, od 1,5 do 3000. O to wszystko zapytamy za kilka chwil pana Grzegorza Kuczyńskiego, z którym mamy już połączenie. Publicysta, dziennikarz, autor książki Wagnerowcy, psy wojny Putina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób najemnicy Prigożyna mogą zagrozić Polsce? Co oznacza ta sytuacja, że grupa Wagnera przebywa już na Białorusi za naszą granicą?
No przede wszystkim Wagnerowcy na Białorusi stanowią zagrożenie o charakterze hybrydowym dla Polski. No, trudno sobie wyobrazić ich otwarty atak zbrojny na granicę z Polską, na Polaków. To nie są te siły. Przypomnę, że maksymalnie no, w tej chwili, jeśli chodzi o te obozy, bo powstaje teraz drugi obóz, co prawda raczej bliżej granicy z Ukrainą, ale maksymalnie te dwa obozy są póki co obliczone na około 10000 osób, więc jeśli chodzi o zagrożenia, jakie mogą stanowić dla nas, dla Polski, no to są oczywiście możliwości jakichś działań dywersyjnych na granicy, próby niszczenia zapory, nawet fizyczne ataki na polskich strażników granicznych czy na naszych żołnierzy. No, nie można wykluczyć też prób przeniknięcia na polskie terytorium i tutaj naprawdę trzeba ten cały obszar zabezpieczyć, nie tylko samą zaporę, tak, tylko też te najbliższe miejscowości, bo tutaj akurat wypowiadał się niedawno były oficer ukraiński o takich możliwościach nawet prób przekraczania granicy i no, chociażby porywania nawet naszych obywateli. Zresztą przypomnę, że Rosjanie robili to już dawno temu, chociażby na granicy z Estonią. Oczywiście jest też kwestia wykorzystania nielegalnych imigrantów. Tutaj Wagnerowcy też mogą albo takich imigrantów udawać, albo przebrani w mundury chociażby białoruskich pograniczników, no, mogą dokonywać tutaj jakichś zbrojnych prowokacji. Nawet bym nie wykluczał takich prowokacji, w których no, doszłoby do ofiar śmiertelnych po stronie tych nielegalnych imigrantów, tak żeby później odpowiedzialność zrzucić na stronę polską.
Tak, aby zrzucić odpowiedzialność na stronę polską, a czy skoro z podobnymi problemami zderza się już teraz Łotwa, no mamy te informacje, że już mogło dojść nawet do próby przekroczenia granicy przez Wagnerowców, to czy ewentualnie Polska, Litwa i Łotwa mogą jakoś wspólnie zdecydować, współpracować w ogóle na tym polu i wspólnie zdecydować o na przykład zamknięciu swojej granicy z Białorusią, czy uważa pan, że raczej jeszcze takich kroków, że nie jest to jeszcze koniecznością?
Znaczy, no nie wydaje mi się, to jest taki krok ostateczny, w pewnym sensie swego rodzaju opcja atomowa. I oczywiście, aby była skuteczna, tutaj musi być solidarne działanie Polski, Litwy i Łotwy. No, oczywiście tutaj ze strony Litwy już były wcześniej sygnały, że jest to brane pod uwagę wspólnie z Polską. Nie wiem, czy jest w tej sprawie stanowisko Łotwy, natomiast no, na to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, no bo mówienie o zamykaniu granicy to jest oczywiście zamknięcie granicy, oczywiście może w jakimś stopniu ograniczyć możliwość działania Wagnerowców, w tym sensie, gdyby chcieli wykorzystać przejścia po prostu graniczne, żeby jakoś przedostać się na nasze terytorium, natomiast no, to raczej jest tego typu działanie, pokrzyżowałoby szyki nie tyle Wagnerowcom, bo pamiętajmy o tym, że oni jednak raczej będą tutaj działać wzdłuż zapory, nie na przejściach granicznych, ale byłoby to po prostu uderzenie w gospodarkę Łukaszenki, w pewnym sensie ukaranie Łukaszenki za to, że pozwala Wagnerowcom wykorzystywać białoruskie terytorium do działań przeciwko Polsce, przeciwko krajom bałtyckim, czy wręcz ich wspierać. Więc póki co wydaje mi się, że ta opcja jest, no, nie jest jeszcze brana pod uwagę. To jest absolutnie opcja ostateczna.
To jeszcze na moment spójrzmy w kierunku Czarnego Lądu. Zamach stanu w Nigrze, junta odmawia wjazdu mediatorom, odrzuca też wezwania do demokratyzacji. No, wiemy, że ta rola po Rosji, rola Wagnerowców, niestety z czasem nabiera coraz większego znaczenia. W Mali przebywają oni już oficjalnie, w Burkina Faso nieoficjalnie, o czym też pisze pan w swoich artykułach. Czy jaka jest ich rola w Nigrze?
No, w Nigerze ich tak naprawdę jeszcze nie ma. Ja bym tutaj przestrzegał przed doszukiwaniem się, bo też zauważyłem takie tendencje, doszukiwaniem się tutaj ręki Rosjan w tym zamachu wojskowym w Nigrze. No, na to żadnych dowodów nie ma. Mówią o tym też chociażby Amerykanie. Natomiast to nie oznacza, że w pewnym momencie junta, która teraz rządzi Nigrem, że ona nie zdecyduje się po sięgnięcie po pomoc Wagnerowców, czy generalnie Rosji. To, że na demonstracjach obok haseł antyfrancuskich, antyzachodnich pojawiały się hasła prorosyjskie, flagi rosyjskie, no, świadczy o tym, że faktycznie są tam środowiska, które działają w tym kierunku, aby właśnie Niger stał się kolejnym państwem w tej części Afryki sprzymierzonym z Rosją, ale na to jeszcze jest za wcześnie. Oczywiście pojawiają się nieoficjalne doniesienia, gdzieś widziałem nawet, że jakoby już Wagnerowcy byli na terytorium Nigru, no póki co takiego potwierdzenia nie ma. Co więcej, no Niger ze swoją armią plus wsparciem deklarowanym ze strony właśnie Mali czy Burkina Faso, no jest w stanie oprzeć się zewnętrznej interwencji tutaj tego regionalnego bloku państw ECOWAS, tym bardziej, że po tej drugiej stronie jakoś nie widać szczególnej woli do przeprowadzenia takiej zbrojnej operacji. Moim zdaniem to jest, przypomnę, że przecież w niedzielę upłynęło ultimatum, które te państwa regionu, oczywiście większość tych państw, dały juncie wojskowej w Nigrze, aby przywrócić obalonego prezydenta do władzy. No, junta sobie nic z tego nie zrobiła, interwencji nie było. I póki co, no, zdaje się, jutro ma odbyć się kolejny taki nadzwyczajny szczyt przywódców tej grupy ECOWAS, czyli tej wspólnoty gospodarczej państw zachodnioafrykańskich. Natomiast nie wiem, czy coś z tego się urodzi w sensie planów zbrojnej interwencji. Sądząc tak naprawdę po chociażby wypowiedziach wczorajszych czy Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych o tym, że jest ciągle miejsce na dyplomatyczne rozwiązanie tego problemu, nie wydaje mi się, żeby do takiej zbrojnej interwencji doszło. A jeśli nie ma takiego zagrożenia, to też nie jestem przekonany, czy ci Rosjanie tak szybko w Nigrze się pojawią. Tutaj tego ciągle nie można przesądzać, aczkolwiek no niewątpliwie czynnikiem przemawiającym za tym, że w pewnym momencie ta junta nigerska zwróci się ku Moskwie, no jest fakt, że teraz z tymi głównymi sojusznikami generała Chaniego są właśnie junty wojskowe, czy w Burkina Faso, czy w Mali, czy w Gwinei, które wszystkie są w mniejszym lub większym stopniu prorosyjskie i w jakimś stopniu też powiązane z Wagnerowcami.
I my na pewno będziemy jeszcze do tych tematów wracać i będziemy przyglądać się sytuacji w Afryce. Kiedyś, mam nadzieję, uda się przeprowadzić taką rozmowę także w Poranku Wnet i przyjrzeć się temu, jak wyglądają tam wpływy francuskie, czy faktycznie jest tak, że Francja już kompletnie odpuszcza sobie te tereny, jak wyglądają wpływy rosyjskie, ale tutaj na razie musimy już postawić kropkę. Jeżeli są Państwo zainteresowani tematem Wagnerowców, także relacjami właśnie pomiędzy Rosją a Czarnym Lądem, to ja zachęcam do sięgania po artykuły, a także po książkę pana Grzegorza Kuczyńskiego, Grupa Wagnera. Książka to Wagnerowcy, psy wojny Putina. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.